Ukochani w Chrystusie, jesteśmy w najbardziej radosnym okresie roku liturgicznego, po Wielkanocy, kiedy światło zmartwychwstałego Chrystusa otacza nas z nauki Kościoła i z liturgii. To przecież tą prawdą żyjemy. To tak pięknie na to się powoływał święty Paweł, który kilka razy z Chrystusem zmartwychwstałym rozmawiał. Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, szkoda, że was uczyłem Ewangelii i szkoda, żeście uwierzyli. To by wszystko było na nic, ale Chrystus zmartwychwstał. I ten zmartwychwstały Chrystus powiedział: ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Zwłaszcza nam dzisiaj, Polkom i Polakom, to potrzebne, kiedy widzimy, jaki jest straszliwy atak na naszą tożsamość. Już nie chodzi o rozkradzoną gospodarkę, ale chcą nam zabrać duszę narodu. Naszą tysiącletnią tożsamość chrześcijańską. A przecież w dzisiejszych obu czytaniach słyszymy ostrzeżenie, że diabeł krąży jak lew ryczący, aby dopaść i ugryźć. Ucieszyło nas parę tygodni temu to, że Ojciec Święty Franciszek ogłosił rok miłosierdzia. To jakiś wielki znak Boży. To miłosierdzie tak ogromnie Duch Święty rozdmuchał przez działalność świętej Faustyny, a potem papieża z Krakowa, świętego Jana Pawła II. I dlatego tak ogromnie jest aktualne, żebyśmy my, chrześcijanie, przemyśleli to, co Pan Jezus świętej Faustynie powiedział, że odwołanie się do mojego miłosierdzia uratuje każdą duszę. Tylko że taka dusza ma też być miłosierna. To my, czekając na miłosierdzie Boże, które wszystko wybacza, zapomina, zmywa, takim samym miłosierdziem my musimy usiłować żyć. I dlatego od dawna w Kościele, w tradycji Kościoła jest ogłoszenie uczynków miłosierdzia. Co do duszy i co do ciała. I właśnie dlatego to tak najpięknie koresponduje nam, żebyśmy w roku miłosierdzia, który przed nami, w poszczególnych spotkaniach miesięcy pochylali się nad poszczególnym uczynkiem miłosierdzia. Wiadomo, że te uczynki co do duszy są ważniejsze, bo ratują wszystko w nas, naszą wieczność, nasze zbawienie. Ale nie mniej ważne są też te uczynki miłosierne względem ciała, bo w ciele żyjemy i wśród ludzi potrzebujących naszych bliźnich. Nasze dzisiejsze pochylenie się nad uczynkiem miłosierdzia pierwszym to grzeszących upominać. Wszyscy z katechizmu to przecież znamy na pamięć, stare pokolenie jako pacierz. To podstawowy obowiązek, niezbywalny w naszym życiu, ale ogromnie trudny z różnych względów. Jak to trudno nieraz upomnieć, a wokół nas dzisiaj tyle błędów ludzkich, często zawinionych, a często niezawinionych. Jest takie powiedzenie: człowiek miał trzech przyjaciół. W pewnym momencie oskarżono go o nieprawdziwe przestępstwo. Pierwszy z przyjaciół, kiedy to posłyszał, zupełnie odszedł. Zostawił go. Drugi doszedł z nim aż do drzwi sądu, ale i tam go zostawił. Trzeci poszedł z nim do sądu, bronił go i obronił. Pierwszy ten przyjaciel w naszym życiu to nasze dobra materialne. Tak potrzebne. Ale przecież przyjdzie moment, że wszystkie odejdą od nas, zostawimy ich. A więc to nie największe dobro. Drugie to nasi najbliżsi, prawdziwi przyjaciele. Zostawią nas na progu naszej śmierci. A ten prawdziwy, najbardziej potrzebny i wierny przyjaciel to nasze chrześcijańskie życie. Wiara i życie z wiary, czyli 14 uczynków miłosierdzia. Na początku rozważań nad tymi katechizmowymi powiedzeniami uświadommy sobie to, jaka to jest przeogromna wartość. A więc jak my musimy w swoim życiu autentycznie żyć, wypełniając wszystkie 14 uczynków miłosierdzia Bożego. Krótka refleksja na temat tego pierwszego uczynku miłosierdzia. Pierwszy z uczynków miłosierdzia względem duszy: upominać grzeszących. Świadczy o trosce, o dobro duchowe człowieka przy całej społeczności. Nikt nie może pozostać obojętny wobec zła, gdyż obojętność, a jeszcze gorzej przyzwolenie na grzech, oznacza brak miłości prawdziwej bliźniego, a także stanowi współudział w jego grzechu. Jak to boli dzisiaj nieraz, dziecko przyprowadza do domu ją czy jego, a mama udaje, że tego nie widzi. Najczęstszą formą przyjścia z pomocą grzeszącym, bardzo trudną i wymagającą wielkiej roztropności, jest słowo upomnienia, zwrócenie uwagi. Sam Pan Jezus zachęcał swoich uczniów, aby widząc zło, reagowali na niego. Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź, upomnij go w cztery oczy, mówi Pan Jezus. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego, albo dwóch świadków, albo trzech. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. Dlatego Chrystus tak mocno zobowiązuje do przeciwstawienia się grzechowi. Wiele jest tego powodów. Największy: dobro samego grzesznika i jego zbawienie. Przecież przed Bogiem jesteśmy odpowiedzialni jedni za drugich, bo nas Bóg obdarzył wielkim majątkiem wiary. Nie możemy egoistycznie myśleć tylko, ale my musimy myśleć społecznie. Gdy matce zależy na dobru swego dziecka, nie będzie obojętnie patrzyła na to, co dziecko robi. Jeśli jesteśmy życzliwi dla krewnych, przyjaciół, sąsiadów, widząc im grożące niebezpieczeństwo, ostrzeżemy ich, biegnąc z pomocą. Upominanie grzeszników to nic innego jak ostrzeganie przed największym niebezpieczeństwem, które może nam zabrać życie wieczne. Słowo braterskiego upomnienia, choć na ogół przyjmowane niechętnie, potrafi jednak odnieść pozytywny skutek. Czasami dobre słowo potrafi otrzeźwieć, powstrzymać od grzechu. Może wzmóc głos sumienia, zawstydzenia ku poprawie. Wielu ludzi, chociaż zapomnieli o Bożych przykazaniach, liczą się jeszcze z opinią. I stąd tak potrzebne, abyśmy umieli ten uczynek miłosierdzia chrześcijańskiego, jeden z najważniejszych, nosić w sercu jako potrzebę i spełniać go, choć jak mówię, jest on bardzo trudnym. To takim pięknym przykładem wypełnienia tego pierwszego uczynku miłosierdzia jest opis we wsi Lipce przez naszego noblistę Rejmonta. Jagna, której Pan Bóg nie poskąpił urody, przez matkę na siłę wydana za starszego człowieka, którego nie kocha. W pewnym momencie pozwala sobie na zdrady. Kiedy staje się to publiczne we wsi, ludzie przygotowują wóz zaprzęgnięty w konie, nakładają obornika, usadzają na nim jagnę i publicznie ze wsi wywożą zło z zastrzeżeniem, że nigdy jej nie wolno wrócić w to miejsce. To było mniej więcej 100 lat temu. Tak tamto pokolenie dbało o wypełnienie tego pierwszego uczynku miłosierdzia. Dzisiaj wielokrotnie jest bardziej aktualne spełnienie tego uczynku przez nas wszystkich niż w tamtych czasach Rejmonta. Mam przed sobą miesięcznik. Mądre tu są artykuły i dobre. Z aktorką Patrycją Kurlak, znaną z wielu filmów, w których grała, rozmawia Dorota Łosiewicz. Pani Dorota zaczyna. Nosisz na palcu obrączkę. Przygotowując się do naszej rozmowy, nie znalazłam informacji, że wyszłaś za mąż, bo nie wyszłam. To obrączka błogosławionej Karoliny Kuskównej. Wiemy, te obrączki przyjmują na palec dziewczęta, które ślubują stuprocentową czystość do ślubu. Zdecydowałaś się na ślub czystości? Tak. Do czasu, aż wyjdę za mąż lub złożę śluby zakonne. 35 lat zajęło ci dojście do tej prawdy, bo była bardzo daleko od Kościoła. I teraz słuchajmy, co ona mówi. Nikt mnie wcześniej nie powiedział, że seks przedmałżeński jest grzechem. Nikt mi wcześniej nie powiedział. Gdzie byli najbliżsi katolicy z jej otoczenia, z rodziny? Iluż my mamy ludzi w Polsce, którzy absolutnie nie znają katechizmu? Kto im to powie? przykazanie nie cudzołóż było dla mnie abstrakcją. Rozumiałam to tak, że prawdopodobnie nie należy chodzić z cudzym mężem do łóżka. Do głowy mi nie przyszło, że przed ślubem z żadnym mężczyzną nie należy uprawiać seksu. Przecież dzisiejszy świat, show biznes, którym siedziałam po uszy, zachęca do tego, aby przetestować towar. Mówi to oczywiście w cudzysłowie. I mówi, że to nic złego. Postanowiłam, że chcę żyć w czystości. Przyjęłam obrączkę z rąk biskupa Włomży 18 listopada w tamtym roku. Czy trudno było założyć obrączkę? Wtedy wydawało mi się, że żyłam po prostu normalnie, w cudzysłowie. Tak jak pokazują media, piszą gazety kolorowe. Poznajesz chłopaka, spotykasz się z nim, zaczynasz z nim sypiać, mieszkać, potem poznajesz dopiero jego rodziców. W show biznes wdepnęłam, mając 13 lat. I naprawdę nie wiedziałam, że można inaczej. Dziś rozumiem, że to nie jest normalne. I podczas licznych spotkań staram się uświadamiać młodzieży. Jeżeli będziesz z chłopakiem mieszkać, prać, pracować, gotować, dawać mu pewną część ciała na próbę, to nie licz, że on się z tobą ożeni. Wymieni cię w końcu na nowszy model lub na model z mniejszym przebiegiem. Jak odeszłaś z kościoła? Trafił mi podręcznik czarnej magii. Wszystko tam było, łącznie z rytuałem przywołania diabła w celu podpisania z nim cerygrafu. Kiedy z tego wyszłaś? Kiedy nastąpił przełom? Kiedy złożyłam u szatana zamówienie na partnera. Opisałam, jaki dokładnie ma być ten mężczyzna i następnego dnia go spotkałam. Skorzystałam z kosmicznego prawa przyciągania, bo pomyślałam, że to ukryte przed ludźmi przez Kościół prawo fizyki. Wymarzony książę okazał się alkoholikiem, awanturnikiem, narkomanem. Czułam się bezsilna. Nie rozumiałam, co się dzieje. Było mi bardzo źle. Po raz pierwszy zaczęłam wołać do Boga. Co prawda dosyć specyficznie, bo mówiłam: powiedz mi do cholery, co się dzieje. I oczywiście potem przepiękne nawrócenie i dalej piękny wywiad, jak mają rodzice dbać o dzieci, jak przegrywają ludzie swoje szczęście, całe swoje życie, bo tak jak jej nikt nie powiedział, jakie to jest niebezpieczne. Na grzechu nigdy nikt dłuższego dobra nie zbudował i nie zbuduje. I dlatego pomódlmy się w dzisiejszym nabożeństwie, aby Duch Święty jakoś nam ogromnie odnowił, nam chrześcijanom, który nas obdarzył tak wielkim majątkiem wiary, potrzebę upominania grzesznych, choć to bardzo trudne. Amen. W modlitwie powszechnej, w pełni ufności, bo Pan Jezus powiedział: cokolwiek będziecie prosić Ojca w imię moje, dawam, módlmy się. Aby rodzice w Polsce, ci z chrześcijańskich, katolickich, pełnych rodzin, ale i ci, którzy tego skarbu nie mają, żeby ich dotknął Duch Święty i nauczył, jak wychowywać dzieci, by były szczęśliwe i żeby były zbawione. Ciebie prosimy. Aby rodzice mieli siłę i odwagę upominać swoje dzieci, kiedy zaczynają błądzić. Ciebie prosimy. aby Kościół przez modlitwę Matki Bożej Królowej Polski docierał do polskich rodzin i do polskiego społeczeństwa, zwłaszcza tego, które nie zna katechizmu albo mało, z prawdą Bożą, jak można pięknie przeżyć życie szczęśliwie i owocnie. Ciebie prosimy, aby ta wielka maszyna niszczenia wartości Bożych w człowieku, która działa przez mass media, na której idą wielkie pieniądze z różnych środowisk, nie miała owocu swojej, w cudzysłowie, pracy. Aby polskie dzieci i młodzież rozumieli, co to znaczy moja własna godność i moja własna świętość. Ciebie prosimy. Przez przyczynę świętego Marka, dzisiejszego patrona, gdzie w naszych parafiach przeszły procesje rano z prośbą o dobre urodzaje tego roku. Prośmy, aby Pan Bóg dał polskim rolnikom dobry rok w pogodzie, urodzajach i zbiorze tych urodzajów. Ciebie prosimy. U nas jutro doroczny odpust patrona świętego Wojciecha. Przez jego przyczynę prośmy, aby Polska była wierna Bogu, Krzyżowi i Ewangelii. Ciebie prosimy. Powstaje bardzo niebezpieczna grupa w Polsce, która, jakbym powiedział, niszczy drogę do tego, co Rosalia Celakówna przekazywała przez pewną sekciarską, bym tak powiedział, działalność. Aby Duch Święty tym ludziom dał mądrość i żeby to wygasło w porę. Ciebie prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.